Proszę, otwórzcie Biblię, jeżeli posiadacie przy sobie, na urywek, który jest przed nami. Ewangelia Łukasza, dzisiejszy urywek, wersety od 28, o jeden werset dalej niż słyszeliście, do wersetu 37. I jako, że Sebastian przed chwilą przeczytał ten urywek, to przeczytamy jeszcze werset, jeszcze raz werset 28 i werset 37. A mniej więcej w 8 dni po tych mowach zabrał z sobą Piotra i Jana i Jakuba i wszedł na górę, aby się modlić. I werset 37. A nazajutrz, gdy zeszli z góry, zabiegł im drogę liczny tłum. Pomódlmy się. Panie Jezu, prosimy, abyś Ty był naszym nauczycielem, abyś Ty zechciał wykładać naszym upartym, ciemnym umysłom jasność Twojego słowa, tak abyśmy je nie tylko pojęli, ale by ono stanowiło źródło wielkiej zachęty, źródło otuchy, zwłaszcza w takich czasach, w jakich aktualnie przyszło nam żyć, nie z przypadku, ale z woli Twojej opatrzności. Prosimy o to pokrzepienie z Twojego słowa i wszelkie umocnienie, którego tak rozpaczliwie potrzebujemy. Amen. Tak więc dzisiejszy urywek będzie mówił o perspektywie wiary i musimy sobie zadać pytanie, dlaczego ten urywek znajduje się w Piśmie, jaki jest cel, że akurat ten urywek znajdujemy w Słowie Bożym. I obydwie przyczyny, są dwie główne przyczyny, dla których ten urywek jest w Słowie Bożym, a wiemy doskonale, że w Słowie Bożym nie ma rzeczy zbytecznych, ani niczego nie brakuje, ale wszystko, co jest nam potrzebne, w nim się znajduje. I każda z przyczyn na to, że ten urywek znajduje się w Słowie Bożym, jest jak najbardziej aktualna na ten czas, w którym się znajdujemy. Czas niepokojów, czas wojny, czas cierpienia, kiedy wspólnie z naszymi braćmi, wspólnie jako ciało cierpimy w obliczu agresji i wojny. Tak więc po co? Po co jest ten urywek? Po pierwsze, ten urywek roztacza przed nami perspektywę nieba, perspektywę wiary, perspektywę celu naszej podróży. Ale nie jest to perspektywa jakiejś ucieczkowości, że myślmy tylko o niebie i tutaj jak najszybciej się z tej ziemi wyprowadzajmy. Nic z tych rzeczy. Właśnie perspektywa nieba ma stanowić coś, co nas wyposaży i umocni na to dzieło, które Bóg przygotował dla nas na czas naszej pielgrzymki na ziemi. Inna przyczyna jest taka, że oto Chrystus, Jego oblicze zostaje przemienione i zostaje ogłoszony przez niebo jako prorok i jako król. Oto ten panuje, i jeżeli zwróciliście uwagę na psalm, który śpiewaliśmy, psalm dokładnie o tym traktował, że oto król rozpoczyna swoje panowanie. Ale inną przyczyną, dla której ten urywek się tutaj znajduje, to jest coś takiego jak strach. I każdy z nas czuje niepokój. Każdy z nas czuje jakąś niepewność, jeśli chodzi o przyszłość, tego, co przyszłość przyniesie. I ten urywek ma do czynienia ze strachem i z jego pokonaniem. Oto Jezus przed swoją misją potrzebuje zachęty, potrzebuje pokrzepienia i to pokrzepienie otrzymuje z nieba, tak aby mógł wypełnić tą batalię, ten największy konflikt, który jeszcze jest przed nim w Jerozolimie. Tak więc zobaczymy w dzisiejszym urywku, zobaczymy chwałę nieba, chwałę Boga. Oto jeden z tych rzadkich urywków, kiedy niebo otwiera się na ziemi. Zobaczymy tą rzeczywistość, która nadchodzi w życiu każdego z nas. Zobaczymy prawdziwe życie, jak powiada o nim, o tej perspektywie apostoł. I ten urywek w jakiś sposób napomni i zweryfikuje nasze złe wyobrażenia nieba. A problem z naszym wyobrażeniem nieba, czy no, złym wyobrażeniem nieba jest zwykle zawsze jeden. I w sumie to nas bardzo zniechęca. Otóż nie postrzegamy niebo jako normalne miejsce. Nie postrzegamy naszej relacji z Chrystusem jako z normalnym człowiekiem, ale postrzegamy to w jakichś kategoriach przedziwnych, jakichś takich fruwania ezoteryczne gdzieś w powietrzu, abstrakcji. W taki sposób postrzegamy niebo. I chodzi o to, że ten urywek napomni nas i rozwinie przed naszymi oczami właściwe postrzeganie, w jaki sposób powinniśmy myśleć o tych rzeczach, które nadchodzą, czy przede wszystkim, jak będzie wyglądała nasza relacja z Chrystusem, co jest kluczowym aspektem przecież, nieba. Tak więc cały urywek, jak widzicie już, ma szczególną strukturę, ten sam początek i koniec, niezupełnie ten sam, jak widać, ale dopełniający. I sama struktura będzie miała za cel skupienie naszej uwagi na konkretnych rzeczach, jak widzicie w samym środku, czyli na wersecie 32. Tak więc rozpocznijmy. Werset 28, mniej więcej, jak gdyby od niechcenia apostoł zaczyna. Mniej więcej 8 dni po tych mowach, mniej więcej, czyli 8 dzień. I oczywiście 8 dzień, to już momentalnie wiemy, o co chodzi, dlatego że jest to dzień po sabacie, a dzień po sabacie to jaki to jest dzień? No to jest dzień nowego sabatu, bo pamiętamy, że i prawo, i sabat, i wszystko weszło do grobu wraz z Chrystusem i wyszło z tego grobu odnowione. Tak więc 8 dzień oznacza nowy sabat, oznacza ten dzień, w którym obecnie się spotykamy, dzień zmartwychwstania. Dzień po sabacie. Nowy sabat, niedziela, dzień obrzeski, dzień krwi, dzień pojednania, dzień ducha, dzień zmartwychwstania i wreszcie możemy powiedzieć dzień nowego stworzenia. I zwróćcie uwagę, i pewnie już zwróciliście, nasz Pan zabiera garstkę uczniów ze sobą na górę, ale to nie jest jego cel. Ale tak urywek się nie zakończy. Tak jak urywek zaczyna się od garstki uczniów, zwróćcie uwagę, co się dzieje w wersecie 37. Kiedy schodzą z góry, już nie ma garstki uczniów, ale drogę zabiega im liczny tłum. Z tej garstki uczniów przemienia się w liczny tłum. Plan naszego Pana to przemienione oblicze tej ziemi, to upadek krwiożerczych tyranów, nie tylko w Rosji, ale w Chinach i w wielu innych miejscach. Werset 29. A gdy modlił się, wygląd oblicza jego odmienił się, a szata jego stała się biała i lśniąca. Kiedy się modlił, nagle jego twarz zmieniła się, podobnie jak pamiętamy twarz Mojżesza i pamiętamy podobnie jak twarz Szczepana, który spoglądał w niebo. W Dziejach Apostolskich 6:15 czytamy, A gdy wszyscy, którzy zasiadali w Radzie Najwyższej, utkwili w nim wzrok, ujrzeli jego oblicze, niby oblicze anielskie, czyli pełne światła, odmienione oblicze. Tak więc nie tylko oblicze, ale jego szata, jak widzimy w 29 wersecie, stała się biała i lśniąca, pełna chwały, czyli pełna światła. Chwała, którą Jezus posiadał, nagle stała się publiczna i widzialna, stała się oczywista dla wszystkich. Tutaj, po tej stronie chwały, często podróżujemy w mroku, tak jak obecnie, tak jak w tygodniu, który się zakończył. Można go podsumować jak tydzień mroku. Ale zmierzamy do miejsca pełnego światła, gdzie wszystko jest skąpane w świetle. Pamiętacie to zakończenie, kiedy Frodo budzi się, z Władcy Pierścieni, kiedy Frodo budzi się u siebie, budzi się w łóżku po uratowaniu go przez orły. Cała ta scena jest pełna światła, cała ta scena jest prześwietlona wręcz, celowo, tak żeby skomunikować, że nie tylko radość i śmiech, ale światło, wszędzie pełno światła. I niebo to właśnie takie miejsce, pełne miejsce światła. Podobnie i my, kiedy modlimy się, łączymy się z chwałą nieba i stajemy się obywatelami nieba. W liście do Efezjan czytamy: byliście bowiem niegdyś ciemnością, teraz jesteście światłością w Panu. Jesteście światłością. To jest nasza tożsamość, zwróćmy uwagę. Postępujcie jak dzieci światłości. W Tesaloniczan 5:5: wy wszyscy bowiem synami światłości jesteście i synami dnia. Nie należymy do nocy ani do ciemności. Podczas gdy w liście Judy w 13 wersecie: ci są wściekłymi bałwanami morskimi, wyrzucającymi hańbę swoją, błąkającymi się gwiazdami, dla których zachowane są na wieki najgęstsze ciemności. Dla kontrastu. Tak więc chwała Jezusa, jak widzimy, 29 werset, stała się publiczna, widzialna. Chwała, którą ma, ale też możemy powiedzieć zapowiedź chwały, która miała nadejść. Bo jeszcze, dlaczego? Dlatego, że największy test w jego życiu jeszcze jest przed nim. Ale widok tej chwały, która nadchodzi dla niego, podobnie jak dla nas, jest czym? Jest umocnieniem w tym trudzie, który jeszcze jest przed nami. Słuchajcie, musimy mieć tą perspektywę chwały, która jest tuż, tuż, po to, żeby wytrwać w tych wyzwaniach, które są, czy w tych niepokojach, które by chciały obedrzeć nas z nadziei, którą mamy. I teraz w odpowiedzi, zwróćcie uwagę, na modlitwę Jezusa widzimy werset 34, momentalnie co się dzieje, werset 34, widzimy z chwały w chwałę. Oto pojawia się chwała w wersecie 29 i w wersecie 34 pojawia się odpowiednik tej chwały, czyli pojawia się obłok. Obłoki w Biblii, zapamiętajcie to, bo to jest praktyczne życie dla nas wszystkich. Obłoki w Biblii oznaczają chwałę Boga. Boga, który przychodzi z sądem, który przychodzi z odpłatą, który przychodzi w chwale. W pierwszej królewskiej, 8 rozdziale czytamy, gdy zaś kapłani wychodzili ze świątyni, która była poświęcona Panu, obłok napełnił przybytek pański, tak iż kapłani nie mogli tam ustać z powodu tego obłoku, aby pełnić swoją służbę, gdyż chwała pańska napełniła świątynię pańską. Podobnie i tutaj. Dlatego, na czym polega praktyczność? Obłoki, obłok, chwała, tak mamy myśleć momentalnie. Dlatego, że kiedy patrzymy na obłoki na niebie, powinniśmy myśleć o to chwała nieba. Oto chwała nieba, oto te obłoki, które pojawiają się na niebie, opowiadają o tej chwale, która jest tuż, tuż, wręcz na wyciągnięcie ręki. Ale kiedy pojawia się obłok, reakcją jest lęk stworzeń. Oto Bóg wyda swój sąd, oto za chwilę Bóg ogłosi swój werdykt, którego nikt nie waży się, nie może zakwestionować. I oto Bóg ogłasza swój werdykt, werset 34. A gdy on to mówił, powstał obłok i zacienił ich i zlękli się. Oczywiście to jest ta reakcja, gdy wchodzili w obłok. A z obłoku odezwał się głos: ten jest syn mój wybrany, tego słuchajcie. A gdy ten głos się odezwał, okazało się, że Jezus był sam. A oni przemilczeli to i w tych dniach nikomu nie mówili nic o tym, co widzieli. Tak więc Bóg ogłasza werdykt, Bóg przyznaje się do swojego Syna i Bóg przyznaje się do Niego, zwłaszcza, niech to nam nie umknie, zwłaszcza teraz, co jest kolejną zachętą dla nas, jeżeli się boisz, jeżeli boisz się o swoją rodzinę w tych niepewnych czasach, wiedz, że zwłaszcza teraz Bóg utożsamia się z tobą. Dokładnie tak jak ze swoim synem, który był pełen niepokoju. Ojciec nie powątpiewa w syna, ale publicznie ogłasza, że syn mu drogi i umiłowany. W innym urywku jest powiedziane, pamiętacie? Syn mojej miłości. Tak go tytułuje. Syn mojej miłości. Czyli nikt nie ma co liczyć na przychylność nieba, odrzucając syna. Co więcej, ustanawia syna sędzią, czyli królem, punktem odniesienia. Oto niebo, oto Bóg ustanawia swojego władcę na ziemi, choć to królowanie Jezusa ze wszechmiar będzie wyglądało w zaskakujący sposób. Dlatego słowa Ojca, Jego słuchajcie, należy precyzyjnie zrozumieć w tym kontekście jak. Słuchajcie Jego życia albo idźcie za Jego przykładem. Dlatego, że to jest słuchanie Chrystusa, to jest posłuszeństwo Chrystusa, pójście za Jego przykładem. Tak więc mamy akceptację i zapewnienie Ojca. Jest dokładnie to, czego Jezus bardzo potrzebuje i potrzebuje właśnie w tej chwili i właśnie do tych wersetów teraz zmierzamy. Dlaczego Jezus potrzebuje zapewnienia nieba? Dlaczego akurat teraz niebo otwiera się i z nieba następuje pokrzepienie Syna? Dlaczego teraz? Akceptacja i zapewnienie od Ojca. To jest właśnie to pokrzepienie, którego potrzebuję. I teraz jeszcze raz zwróćcie uwagę. Cały urywek ma bardzo misterną konstrukcję. Nie ma w tym urywku niepotrzebnych słów. Zobaczcie, wchodzą na górę, później schodzą z góry. Jezus modli się i co się dzieje? Ukazuje się chwała, Jego chwała. Co się dzieje z drugiej strony? Ukazuje się chwała. Jezus modli się, co się dzieje z drugiej strony? Ojciec odpowiada. Kiedy Syn woła, Ojciec momentalnie odpowiada na modlitwę Syna. I teraz wszystko biegnie w pośpiechu, jak widzimy w tym urywku. Już teraz ku zaskakującemu punktowi kulminacyjnemu całego urywka. Słowa Ojca są oczywiście takim punktem kulminacyjnym, ale jest jeszcze jedno miejsce kulminacyjne, ku czemu wszystko podąża. Ale najpierw werset 30 i 31 i 33 z drugiej strony. Zaskakujące są to wersety. Werset 30 i 31. Strasznie dziwne wersety. Jeżeli ty albo ja pisalibyśmy te wersety, na pewno tak one by nie wyglądały. To wam gwarantuję. I te wersety, 30 i 31, stanowią oczywiście dla nas co? Napomnienie. Werset 30. I oto dwaj mężowie rozmawiali z nim, a byli to Mojżesz i Eliasz, którzy ukazali się w chwale i mówili o jego zgonie, dosłownie tam jest exodon, czyli exodus, to jest dosłowne słowo, które tam występuje, który miał nastąpić w Jerozolimie. A gdy oni rozstawali się z nim, Piotr, nie wiedząc co mówi, rzekł do Jezusa: Mistrzu, dobrze nam tu być, uczyńmy więc trzy namioty, jeden Tobie, jeden Mojżeszowi, jeden Eliaszowi. Tak więc oto, werset 30, pojawiają się Mojżesz i Eliasz i pojawiają się, jak widzimy, w chwale, którzy ukazali się w chwale i mówili o jego zgonie, eksodonie, eksodusie, który ma mieć miejsce w Jerozolimie. I teraz, dlaczego ten werset, werset 30, nie stwierdza czegoś takiego? Mojżesz i Eliasz upadli na twarz przed Jezusem pełnym chwały. My byśmy pewnie coś takiego napisali, no przecież Jezus, Syn Boży, pojawia się jakiś Mojżesz, jakiś Eliasz, to jest właściwa reakcja i właściwy wygląd relacji z Chrystusem. Nic z tych rzeczy. Nic z tych rzeczy. Zobaczcie, co jest w 30 wersecie. I oto dwaj mężowie rozmawiali z nim. Rozmawiali z nim Mojżesz i Eliasz. Nic takiego, co wam powiedziałem, nawet nie jest zasugerowane. Po prostu chłopaki rozmawiają ze sobą jak dobrzy przyjaciele. Otóż ku naszemu zaskoczeniu spotkanie z Jezusem nie będzie całkiem inne niż nasze spotkanie z przyjaciółmi, chociażby tutaj, w tym miejscu. To nie będzie dramatycznie różne, ale jak widzimy na podstawie tego urywka, to będzie całkiem normalne, pełne szczęścia, ale normalna, zwykła relacja. On jest, i dlatego Biblia przecież opisuje w taki sposób naszego Pana, że On jest naszym i przyjacielem, i bratem. Co więcej, nawet wiemy, o czym rozmawiali. Rozmawiali, jak już powiedziałem, dwukrotnie, nie tyle o zgonie, ale dosłownie o exodon, o odejściu, exodusie, który miał się dokonać w Jerozolimie. Już wiemy na podstawie z ostatnich kazań z II Królewskiej, jak znaczącym, prominentnym motywem, nieustannym przypomnieniem w tych wszystkich historiach z II Królewskiej jest co? Jest wyjście z Egiptu. Dlatego, że to było kluczowy punkt odkupienia. Oto Jezus, baranek, wyprowadzi swój lud z Egiptu, wyprowadzi z niewoli. I oczywiście chodzi o krzyż, po to przyszedł, po to, żeby właśnie takiego odejścia, takiego eksodusu z tej ziemi w taki precyzyjny sposób dokonać. W jaki sposób? Jako przebity wąż, wywyższony na drzewie. I teraz najwyraźniej przyjaciele tęsknili za nim. I teraz kumple, przyjaciele rozmawiają z nim o tym, co ma się właśnie wydarzyć. I najprawdopodobniej wszystko na to wskazuje, że zachęcali go i umacniali, jak dobrzy przyjaciele, którzy kiedy jeden z nich się boi, nie zostawiają go samego. Kiedy jeden z nich cierpi, kiedy jeden z nich jest pełen obaw, bo wie, co go czeka i to coś, co go czeka, jest tuż, ci nie zostawiają go samego, ale przychodzą po to, żeby go w normalny sposób wesprzeć i zachęcić. Jezus potrzebował, co więcej, takiego wsparcia. I oczywiście owocem tej rozmowy jest pewnie werset 51 w tym rozdziale, kiedy Jezus z determinacją zwraca swoją twarz ku Jerozolimie. Nic go nie rozkojarzy, nic go nie odciągnie od tego, od wizji krzyża i od dzieła krzyża, dla którego przyszedł. Tak więc z drugiej strony mamy werset 33, a gdy oni rozstawali się z nim, Piotr, nie wiedząc, co mówi, rzekł do Jezusa: Mistrzu, dobrze nam tu być, uczyńmy trzy namioty. Już widzimy kolejny zgon. Bo w tym miejscu to pewnie nie użycza się naszym oczom od razu, ale tu już jest zgon Chrystusa. Już pojawił się zgon. Już musiał umrzeć w wersecie 33. Nie musiał długo czekać po to, żeby umrzeć dla siebie, ale w jaki sposób? I oczywiście zwróćcie uwagę, że też występują Mojżesz i Eliasz, tak więc nie ulega wątpliwości, te dwa wersety sobie odpowiadają. W 31 wersecie była mowa o Eksodusie w Jerozolimie, podczas gdy Piotr z drugiej strony co chce zrobić? Chce pozostać na miejscu. Piotr ma inny pomysł. Jezus nie napomina Piotra, ale równie natchniona narracja jak najbardziej napomina Piotra. Piotr wcale nie chce iść do Jerozolimy. Piotr chce pozostać na górze. Piotr uważa, że to już jest to miejsce i czas przede wszystkim ostateczny. I oczywiście co takie słowa skierowane do Jezusa oznaczają? No oczywiście oznaczają jego śmierć. On musi umrzeć dla siebie. Dlaczego? Dlatego, że te słowa Piotra nie są niczym innym, jak tylko pokuszeniem dla naszego Pana. Hej, nie musisz. O, Panie Jezu, to nie przyjdzie na Ciebie. O, ściągnijmy, za chwilę to się wydarzy. O, ściągnijmy ogień z nieba na nich, niech zginą w kuli ognia. Może w taki sposób uda nam się Ciebie ocalić. I teraz Jezus musi umrzeć dla siebie, dlatego że te słowa Piotra oznaczają pokuszenie. A chodźmy, zostańmy już tutaj, omińmy krzyż. Wszelkie pokuszenie, a wiem, że Jezus był, nasz Pan był kuszony we wszystkim, w czym ty jesteś kuszony, kuszona we wszystkim, a w czym zawierała się każda twoja i każda moja pokusa? No w tej jednej rzeczy. Jak ominąć krzyż? Ja zrobię wszystko, żeby ominąć krzyż. Żeby żyć pełnią życia już teraz. Bez krzyża. Bez krzyża. I oczywiście tekst natchniony. Jeszcze przed końcem tego rozdziału Jezus w srogi sposób napomni swoich uczniów. Tutaj to napomnienie przychodzi od Ducha Świętego. Otóż Piotr pogubił się w historii, nie rozumiał, co się dzieje, nie wiedział, co mówi. Uznał zapowiedź, bo to jest zapowiedź ostatecznej chwały, za ostateczną chwałę. Dobrze tu jest, nie ruszajmy się stąd, rozbijmy namioty. Słyszał, co prawda przed chwilą, o Eksodusie w Jerozolimie, ale on nie chce schodzić z góry. Chce pozostać. Co powodowało jego nieświadomością, według słowa, nie wiadomo. Być może chwała nieba, być może ktoś inny za tym stał. Ale wiemy na pewno, że te słowa Piotra stanowiły śmierć, dosłowną śmierć i pokuszenie dla naszego Pana. Tak więc kuszenie Jezusa we wszystkim sprowadzało się, kuszenie we wszystkim sprowadzało się zawsze do jednej rzeczy, do ominięcia krzyża. I ten rozdział, jak już powiedziałem, nie skończy się, a to samo wyzwanie już znowu się pojawi w wersecie, jak zapamiętacie, sprawdźcie, w wersecie 55. I teraz czas wreszcie na samo serce urywka, werset 32, zaskakujące. Nasz dobry Bóg chce, żebyśmy coś wiedzieli, chce, żebyśmy wiedzieli, jak to będzie, kiedy przyjdzie nasz czas, czego mamy się spodziewać, czego oczekiwać. Werset 32. A Piotra i jego towarzyszy zmógł sen, a gdy się obudzili, ujrzeli chwałę jego i tych dwóch mężów, którzy przy nim stali. Piotra zmógł sen, dosłownie, tam jest powiedziane ciężki sen. Ciężki sen na niego przyszedł. I słuchajcie, to nie jest taki sen, że chce ci się spać, ale coś jeszcze obejrzysz może. Może jeszcze coś, jeszcze przerzucisz kanał, jeszcze coś uda ci się obejrzeć. To nie jest tego typu sen. Tutaj nie ma wyboru. I zwróćcie uwagę, dobre towarzystwo, dobra rozmowa, ale musisz zasnąć. I to jest to przesłanie. Musisz zasnąć, nie masz wyboru. I słuchajcie, nie wydaje wam się, że to jest dziwne, kolejna dziwna rzecz? No przy takiej okazji będziesz zasypiał? No to jest kompletnie niezrozumiałe. Zasnąłbyś w takiej sytuacji? No raczej nie. Raczej nie. No Mojżesza widzisz i Eliasza? I co, pierwszą rzeczą, którą robisz, to zasypiasz? No raczej nie. A tak w ogóle, dlaczego to tutaj jest, ta wzmianka, że zasnęli? Dlaczego pismo nie tylko mówi, że Piotr, Jan, Jakub zasnęli, ale wyraźnie usiłuje skupić nasze ciężko kapujące umysły właśnie na tym wersecie? Wszystko zbiega się właśnie ku temu wersetowi. I teraz przede wszystkim wiadomo, że nie chodzi o sen, ale chodzi o śmierć. I dlatego polskie słowo jest wspaniałe w tym wersecie. Bardzo wspaniałe słowo, bo komunikuje od razu, za jednym razem, dwa przesłania. Komunikuje sen, ciężki sen, którego nie możesz odepchnąć, oprzeć się, i jednocześnie komunikuje śmierć. W Dziejach Apostolskich w 13 rozdziale czytamy: Dawid bowiem, gdy wykonał służbę, jaką mu wyroki Boże za jego pokolenia wyznaczyły, zasnął. I wiemy, znaczy umarł. I teraz oto wszyscy zasypiają snem, któremu nie mogą się oprzeć, czyli wiadomo, o co chodzi. Chodzi o śmierć. Chodzi o śmierć. A potem w jednej chwili, w tym samym wersecie, w tym samym oddechu, co znajdujemy? Obudzili się. W jednym momencie nie mogli się oprzeć temu snowi, a zaraz w tej samej chwili wszyscy się budzą. Obudzili się. I to słowo, które jest tam, występuje, to jest jedyny raz, ono występuje w Nowym Testamencie i oznacza w pełni obudzili się. Obudzili się tak, jak nie byli obudzeni, zanim zasnęli, można wręcz powiedzieć. Czyli teraz dopiero zaczęli żyć. I pierwsze, co zobaczyli natychmiast, to chwałę Jego i innych. I zwróćcie uwagę, że ponownie jest coś, co nam przeszkadza. Ale jak to tak? Inni i Jezus, ta sama chwała, może jakieś rozróżnienie. My byśmy w naszej pobożności to wszystko porozróżniali pieczołowicie. Zwróćcie uwagę, że nie tutaj. Nie tutaj. Nie, mamy oczekiwać, że nasz Pan i Jego chwała, że nasz Pan obdarował nas tą samą chwałą i przyjmuje nas do swojej chwały. Oto Jezus i Jego przyjaciele. I pamiętacie, wielokrotnie o tym mówiłem, Van Til opisuje śmierć swojego przyjaciela Greshama Machena, który zadaje pytania gdzieś w podróży misyjnej, rozchorował się na zapalenie płuc i zadaje pytanie już umierając, will it be instantaneous? Czy to będzie w jednej chwili? Czy to będzie momentalnie? Na co Van Til odpowiedział, tak, to będzie w jednej chwili. W jednej chwili zobaczysz swojego przyjaciela i brata. Tak więc ten werset opisuje, jest obrazem celu naszej podróży, jak i wszelkim pokrzepieniem. Otóż niebo towarzyszy nam, Ojciec wskazuje nam drogę, trzymaj się Syna, nie bój się. Co więcej, niebo dopinguje nam, kiedyś wejdziesz na stadion, pamiętacie w filmie Sugarman, wejdziesz na stadion zaskoczony przyjęciem, które ciebie tam spotyka, nas spotka, że aż tylu świadków nam towarzyszyło. Bo tutaj jakoś wydawało się, że jesteśmy porzuceni i zapomnieni, zapomniani przez wszystkich. Tak więc pośrodku całego urywka znajdujemy pociechę, że tak oto będzie wyglądało nasze przejście. Nasz dobrotliwy, pełen wrażliwości, miłości Ojciec chce, abyśmy wiedzieli, jak to będzie. W jednej chwili pośrodku chwały i pośrodku przyjaciół. W jednej chwili w obecności naszego Pana, jak widzimy, w obecności normalnej, zwykłej relacji, taką jaką mam z wami, wy macie ze mną, mamy między sobą z naszym Panem. Tak więc o tym, co w górze myślcie, mówi apostoł, tak jak Jezus potrzebował zachęty przed próbami, które były przed Nim, tak i każdy z nas potrzebuje takiej zachęty, abyśmy pokonali strach, abyśmy wiedzieli, ku czemu zmierzamy i co więcej, abyśmy wiedzieli, że to Chrystus jest tym, który ma pieczęć aprobaty nieba. Co więcej, On jest wywyższonym władcą, On jest wysoko, wywyższony wysoko ponad wszelkie złości, ponad wszelką złość tych władców tutaj na ziemi, ponad ich planowanie, ponad ich strategię, że oto On, nie wiadomo jak, nie wiadomo w jaki sposób, doprowadza ich wszystkich do dramatycznego, całkowitego upadku. Pomódlmy się. Boże, dziękujemy Ci, żeś Ty wywyższony, że Ty jesteś Królem, Ty jesteś Królem, który z całym wytrwaniem wypełnił wszystko, co niebo zaplanowało na Twoje, Panie Jezu, życie. Prosimy o Boże, zechciej umocnić i nas, zwłaszcza teraz, w tych czasach niepokoju, zechciej pouczyć nas, zachęcić nas, że to Ty jesteś Królem, Królem nad wszelkimi złowrogimi siłami na tym świecie, że Ty je wszystkie pokonałeś na krzyżu, że one wszystkie, jeżeli podnoszą swój łeb tylko, aby wypełnić Twój plan, i podnoszą ten łeb jedynie na chwilę. Dziękujemy za to zapewnienie. Dziękujemy za wszelką nadzieję, którą mamy w Tobie i w Twojej mocy. Amen.